Film przedstawia wydarzenia związane z katastrofą smoleńską z 10 kwietnia 2010 roku. Materiał bazuje na faktach. Wszystkie wydarzenia, relacje i odczyty źródeł staraliśmy się przedstawić w taki sposób, aby widz mógł możliwie najpełniej poczuć atmosferę tamtych chwil i samodzielnie dojść do wniosków dotyczących przyczyn katastrofy. Film świadomie rezygnuje z narzucania interpretacji, komentarzy i ocen. Nie sugeruje gotowych odpowiedzi, ale jednocześnie nie unika trudnych i kontrowersyjnych aspektów tragedii. Podstawą tego materiału są stenogramy z rejestratorów pokładowych, oficjalne raporty oraz analizy prowadzone od 2010 roku do dziś. W wybranych momentach uwzględniono także późniejsze relacje i wspomnienia, ale tylko tam, gdzie uzupełniają przebieg wydarzeń lub wnoszą coś konkretnego. Rozmowy z kokpitu oraz komunikacja z kontrolerami lotu w Smoleńsku pochodzą ze stenogramów publikowanych przez mass media i instytucje państwowe. Przez wzgląd na ograniczenia znaków w opisie pod filmem, całą bibliografię zamieszczamy w napisach końcowych. Stenogramy nie są kompletne i w późniejszych latach były uzupełniane i poprawiane. Wystąpiliśmy do Prokuratury Krajowej o dostęp do pełnych materiałów, w tym zapisu rejestratora rozmów w kokpicie. Dostępu do tych nagrań nam odmówiono. Fragmenty, które pojawiają się w filmie, pochodzą z materiałów medialnych i nie mogą zostać w pełni zweryfikowane. W materiale podajemy czas środkowoeuropejski obowiązujący w Polsce. Różnica czasu między Warszawą a Smoleńskiem wynosi 2 godziny. Z nielicznymi wyjątkami powstrzymujemy się od komentarzy. Wyjaśnienia pojawiają się jedynie tam, gdzie są konieczne dla zrozumienia kwestii technicznych związanych z lotnictwem. Konsultacji w zakresie lotnictwa udzielił nam podpułkownik Bartosz Stroiński. Luty 2010 roku. Na początku miesiąca w polskich mass mediach pojawia się informacja. Premier Federacji Rosyjskiej Władimir Putin zaprasza premiera RP Donalda Tuska do wspólnego udziału w obchodach rocznicy zbrodni katyńskiej. Tusk zaproszenie przyjmuje. Temat nie jest jednak nowy. Wcześniej pojawił się już podczas rozmowy obu polityków na sopockim Molo. Tym razem inicjatywa wychodzi ze strony rosyjskiej. Ma to być gest, wspólne upamiętnienie ofiar i sygnał poprawy relacji między Polską a Rosją. Jest jednak jeden problem. Zaproszenie nie obejmowało prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego. W kontekście zbliżającej się okrągłej rocznicy, jego nieobecność w planowanych uroczystościach budziła wątpliwości. Próby wypracowania wspólnego udziału prezydenta i premiera zakończyły się niepowodzeniem. Prezydent zapowiada więc, że do Katynia poleci niezależnie. W rządzie pojawia się sprzeciw. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówi wprost: to może pokazać chaos i dwutorowość polskiej polityki wobec Rosji. I dodaje: jeśli prezydent będzie chciał być w Katyniu, to będzie. Ja bym mu osobiście radził co innego. Apeluję do prezydenta o pozostawienie rocznicy mordu katyńskiego premierowi i nie tworzenie jakiejś dwuznaczności. Jeszcze w lutym pojawiły się spekulacje, że prezydent może wziąć udział w obchodach Dnia Zwycięstwa w Moskwie wśród innych przywódców państw. Warto jednak pamiętać, że planowana podróż do Katynia nie była dla prezydenta pierwszą wizytą w tym miejscu. Już w 2007 roku Lech Kaczyński wyrażał chęć udziału w obchodach w Katyniu. W trakcie przygotowań doszło jednak do dyplomatycznej niezręczności. Otóż prezydent zaprosił do Katynia Władimira Putina, ale zaproszenie pozostało bez odzewu. Z perspektywy rosyjskiej mogło to zostać odebrane jako nietypowy gest. Zaproszenie kierowane do przedstawiciela państwa na jego własnym terytorium. Sytuację udało się ostatecznie załagodzić. Ambasada Polski w Moskwie nadała wizycie Lecha Kaczyńskiego charakter pielgrzymki, co pozwoliło uniknąć dalszych napięć i nadało tej wizycie mniej formalny wymiar. Nie jest też tajemnicą, że władze rosyjskie nie darzyły Lecha Kaczyńskiego sympatią. Po jego wystąpieniu w Tbilisi w 2008 roku, w trakcie wojny rosyjsko-gruzińskiej, gdzie otwarcie skrytykował działania Rosji, relacje dodatkowo się ochłodziły. Spór o Gruzję nie był jedynym powodem, dla którego Lech Kaczyński stał się solą wokół Rosjan. Z rosnącą irytacją obserwowali oni jego aktywne działania na rzecz uniezależnienia Polski od rosyjskich dostaw surowców energetycznych. Co więcej, prezydent konsekwentnie zabiegał o włączenie w te inicjatywy innych państw dawnego bloku wschodniego, budując tym samym regionalną współpracę energetyczną. Działania te wyraźnie kontrastowały z polityką ówczesnego rządu, który liczył na reset w relacjach z Rosją i podejmował także w zakresie dostaw próby ich poprawy. Marzec 2010 roku. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowuje się do udziału w obchodach upamiętniających mord na polskich oficerach w Katyniu. W kwietniu przypadała 70. rocznica zbrodni. Od kilku miesięcy trwają dyskusje nad tym, jak powinny wyglądać uroczystości. Teraz jednak sytuacja jest szczególna, ponieważ w obchodach miał wziąć udział Władimir Putin. W przygotowania zaangażowane są m.in. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz przedstawiciele rodzin katyńskich. Już na początku miesiąca media otrzymują informacje, że planowane są odrębne obchody z udziałem premiera i prezydenta. Decyzja ta szybko przyciąga uwagę dziennikarzy. Dziennikarze zwracają się do szefa kancelarii premiera, Tomasza Arabskiego, pytając, dlaczego zdecydowano się na taki podział. Tomasz Arabski odpowiadał: nie ma rozbicia uroczystości. Jest jedna uroczystość organizowana przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. I jest jedna wizyta bilateralna premiera polskiego rządu na zaproszenie premiera rządu rosyjskiego. Wizyta bilateralna odbywa się 7, a uroczystości, które organizuje minister Andrzej Przewoźnik, 10. Nie doszukiwałbym się tutaj żadnych podtekstów. O ile wiem, kancelaria prezydenta przyjęła te rozwiązania bez najmniejszego kłopotu. Oficjalny głos w sprawie dwóch wizyt zabrał także szef kancelarii prezydenta, Władysław Stasiak. 4 marca poinformował on w rozmowie z polską agencją prasową, że Lech Kaczyński uda się 10 kwietnia na uroczystości katyńskie samolotem rządowym. Zaznaczył również, że podczas wizyty w Katyniu prezydent planuje wygłosić przemówienie. Dodał, że na obchody z udziałem prezydenta zaproszeni zostali przedstawiciele rodzin katyńskich oraz organizacji weteranów, którzy będą mogli dotrzeć na uroczystości specjalnym pociągiem. Władysław Stasiak podkreślał, że kancelaria prezydenta koncentruje się na głównych uroczystościach katyńskich zaplanowanych na 10 kwietnia, które współorganizowała. Dodawał, że spotkanie premierów Polski i Rosji 3 dni wcześniej wynikało z wcześniejszych ustaleń i nie było dla strony prezydenckiej zaskoczeniem. Z kolei prezes Federacji Rodzin Katyńskich Andrzej Skomski pozytywnie oceniał taki podział obchodów. Jak zaznaczał, decyzja ta pozwalała uspokoić napięcia wokół organizacji uroczystości. My jako organizacja wielotysięczna już od dawna przygotowujemy się do tego wyjazdu, mówił Andrzej Skąpski. Te zapowiedzi to dla nas potwierdzenie sygnalizowanych nam już wcześniej terminów. Uważamy, że dzięki nim nastąpiło uspokojenie niepotrzebnego szumu medialnego, który towarzyszył przygotowaniom do obchodów katyńskich. Sprawa w jakiś sposób została załagodzona. Dla naszego środowiska nie było właściwe, żeby nad grobem naszych ojców odbywało się coś, co kładzie się cieniem na zasadniczą uroczystość. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zostało to wyciszone, uspokojone i załatwione. Z organizacji obchodów zadowolony był także Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, współodpowiedzialny za przygotowanie uroczystości zaplanowanych na 10 kwietnia. Kilka dni przed wizytą Donalda Tuska podkreślał on, że spotkanie z Putinem to pozytywny sygnał w kierunku poprawy relacji polsko-rosyjskich. Andrzej Przewoźnik unikał przy tym komentarzy dotyczących bieżących sporów politycznych, zachowując bezstronność. On sam również miał wziąć udział w uroczystościach 10 kwietnia. Jako przedstawiciel instytucji współorganizującej obchody znalazł się na pokładzie samolotu lecącego do Smoleńska razem z prezydentem. W sprawie rozłamu dwóch obchodów głos zabrał w końcu prezydent Kaczyński, który twierdził, że oczywiście wolałby, żeby to była wspólna wizyta, ale, cytuję, jeżeli jest to niemożliwe, to ja jadę w dniu, w którym będą podstawowe uroczystości, a to jest 10 kwietnia. Jest oczywistością, że prezydent musi tam być. Nie jadę tam zaogniać stosunków z Rosją, ale by uczcić pamięć ofiar. Donald Tusk z kolei argumentował, że do Katynia telefonicznie zaprosił go Władimir Putin. Za tymi wszystkimi dyplomatycznymi deklaracjami kryło się napięcie, o którego istnieniu powszechnie wiedziano. Niektórzy widzieli w tym celowe działania Rosjan. Relacje między urzędującym premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Lechem Kaczyńskim od dawna były trudne, a w 2010 roku uległy dalszemu zaostrzeniu. Jeszcze rok wcześniej obaj występowali wspólnie na Westerplatte w obecności Władimira Putina. Tym razem tej jedności już nie było. Oficjalnie podkreślano, że obie wizyty nie stanowią problemu i że sytuacja pozostaje pod kontrolą. Choć wielu przed kamerami mówiło, że wszystko jest w porządku, że obie wizyty nie stanowią problemu, to za kulisami przeklinano tę sytuację. Ambasador Rzeczpospolitej w Moskwie, Jerzy Bar, wspominał później. Sądziłem, że nie będzie dwóch uroczystości, bo jak to wygląda, żeby najpierw przyjechał premier, a 3 dni później na osobne obchody prezydent? Do tego jeden i drugi oczekuje najwyższej współobecności czy uwagi ze strony rosyjskiej. Czegoś takiego się normalnie nie czyni, bo na zewnątrz robi to wrażenie, że coś u partnera dzieje się niedobrego. To, że była taka dwoistość i że rosyjski partner zdawał sobie z niej sprawę, odbywało się ze stratą dla Polski. Są bowiem tematy i miejsca, w których Polska powinna być jedna. Gdy 1 listopada idziemy na cmentarz, to nie ma znaczenia, kto i na jaki idzie grób. Ważne jest tylko, że tak samo szanujemy zmarłych. W moim odczuciu Polska w Katyniu w te dni jawiła się jako rozłupana. W miejscu, w którym powinna być szczególnie mocno złączona. Mnie jako Polaka po prostu to bolało. Ale jako urzędnik musiałem robić wszystko, by to się jakoś kupy trzymało. Organizacyjnie było to szalenie skomplikowane. W 2010 roku miały mieć miejsce wybory prezydenckie, a wraz z nimi coraz ostrzejsza kampania. Lech Kaczyński planował ogłosić swój start w wyborach miesiąc po wizycie w Katyniu. W praktyce jednak nieoficjalna kampania zaczęła się wcześniej. W kontekście zbliżających się uroczystości obie strony zaczęły formułować wobec siebie zarzuty. Rząd oskarżał o to, że prezydent wpycha się na uroczystości, aby zacząć kampanię wyborczą, która ma mu zapewnić reelekcję. Że jest za bardzo uprzedzony do Rosjan, czemu dał już wyraz podczas wizyty w Gruzji. Z kolei ludzie prezydenta zarzucali premierowi, że planuje wykorzystać rocznicę do nadania spotkaniu z Władimirem Putinem szczególnego, przełomowego znaczenia. W ich ocenie miało to służyć budowaniu wizerunku poprawy relacji polsko-rosyjskich, co w tamtym czasie mogło zostać pozytywnie odebrane w kraju i przyczynić się do zwycięstwa w nadchodzących wyborach prezydenckich. Te zarzuty nie zmieniały jednak podstawowego faktu. Planowano dwie odrębne wizyty. Pierwsza z udziałem Donalda Tuska i Władimira Putina miała odbyć się 7 kwietnia. Druga z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz przedstawicieli środowisk związanych z upamiętnieniem zbrodni katyńskiej 3 dni później, 10 kwietnia. Przy obchodach katyńskich panował więc galimatias organizacyjny. Poza wspomnianymi instytucjami, działaniami polskiego i rosyjskiego MSZ, a także kancelarią prezydenta i prezesa Rady Ministrów, jeszcze jednym z kluczowych współorganizatorów uroczystości katyńskich była ambasada RP w Moskwie. Główny ciężar odpowiedzialności wziął na siebie ambasador Jerzy Barb, ale przygotowanie wizyty powierzył on Tomaszowi Turowskiemu, dyplomacie, od lutego 2010 roku nowo mianowanemu kierownikowi Wydziału Politycznego Ambasady. Turowski był niegdyś komunistycznym funkcjonariuszem i oficerem wywiadu PRL. Jego przeszłość i rola w Smoleńsku stały się później przedmiotem licznych kontrowersji. W dniu 9 marca 2010 roku zespół obsługi organizacyjnej prezydenta RP wystąpił do 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego z zamówieniem na transport lotniczy do Smoleńska w dniu 10 kwietnia dwoma samolotami Tu-154M i Jak-40. Obie wizyty, premiera i prezydenta, miały przebiegać według podobnego schematu. Delegacje planowały przelot samolotem Tu-154M i lądowanie na wojskowym lotnisku Siewiernej w Smoleńsku. Stamtąd uczestnicy mieli udać się kolumną samochodów na cmentarz katyński, oddalony od lotniska o około 20 km. Problemem pozostawał stan samego lotniska. Było ono przestarzałe, z ograniczoną infrastrukturą i wyposażeniem nawigacyjnym, pozbawione nowoczesnych systemów naprowadzania, takich jak ILS. Alternatywą było lądowanie w Mińsku lub w Moskwie, co jednak wydłużyłoby wizytę o kilka godzin. Ambasador Polski w Moskwie, wspomniany już Jerzy Bar, wspominał później, że rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sygnalizowało zastrzeżenia co do stanu lotniska. Jednocześnie, według jego relacji, to strona polska zabiegała o możliwość lądowania w Smoleńsku ze względu na bliskość cmentarza katyńskiego i względy logistyczne. Strona rosyjska miała ostatecznie przychylić się do tych oczekiwań. Tak przynajmniej przedstawiał to ambasador Jerzy Bar. 7 kwietnia, środa. Do pasa startowego lotniska Siewiernej w Smoleńsku zbliża się samolot z polską delegacją Tu-154M, numer boczny 101. Na jego pokładzie znajdował się premier Rzeczpospolitej, Donald Tusk. Lądowanie przebiegało spokojnie, warunki pogodowe były dobre, a załoga nie zgłaszała problemów podczas podejścia. Samolot bezpiecznie przyziemił na pasie lotniska w Smoleńsku. Za sterami samolotu znajdowali się dowódca Bartosz Stroiński oraz drugi pilot Arkadiusz Protasiuk. Spotkanie Donalda Tuska i Władimira Putina w Katyniu przebiegało spokojnie, chociaż już na jego początku doszło do incydentu, który umknął uwadze mas mediów. Otóż premier Rosji pojawił się na lotnisku w Smoleńsku z opóźnieniem i z tego powodu polska delegacja z premierem na pokładzie w niekomfortowych warunkach czekała aż kilkadziesiąt minut w samolocie na lotnisku, aż do momentu, gdy przyleciał Putin. W polskiej części cmentarza katyńskiego obaj premierzy wygłosili przemówienia. Wystąpienie Władimira Putina wywołało później dyskusję. Zwracano uwagę w sposób, jaki mówił o ofiarach. Unikał słów zbrodnia czy ludobójstwo, a pomordowanych polskich oficerów zrównał z zabijanymi w czasie wojny ojczyźnianej żołnierzami Armii Czerwonej. Na wielu zrobiło jednak wrażenie klęczącego Władimira Putina przed Krzyżem Katyńskim. Obaj premierzy dużo mówili o pojednaniu. W pewnym momencie Donald Tusk powiedział: Panie premierze, oni tu przecież są, oni w tej ziemi leżą, oczodoły z ich przestrzelonych czaszek patrzą i czekają, czy jesteśmy zdolni do tego, aby przemoc i kłamstwo zamienić w pojednanie. W trakcie uroczystości miały też miejsce ekumeniczne modlitwy. W Moskwie wyświetlano film Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy. Wykonano wiele innych symbolicznych gestów, o których za kilka dni nikt już nie będzie pamiętał. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości doszło do spotkania obu premierów za zamkniętymi drzwiami. Rozmowy dotyczyły bieżących relacji oraz kwestii gospodarczych, w tym współpracy energetycznej. Oprócz Donalda Tuska w Smoleńsku i Katyniu obecny był m.in. Adam Rotfeld, współprzewodniczący polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych. Byli też przedstawiciele różnych wspólnot religijnych, w tym naczelny rabin Polski Michael Szudrich, a także Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki i Andrzej Wajda. Ten ostatni nie krył wzruszenia po zakończeniu uroczystości. To piękny dzień, jestem szczęśliwy, że go dożyłem, mówił dziennikarzom polski reżyser. 9 kwietnia, piątek. Znany jest już harmonogram wizyty prezydenta w Katyniu. Był on bardzo napięty, wizyta miała być krótka, ale konkretna. Uroczystość na cmentarzu planowo miała zacząć się o godzinie 9. Prezydent miał wziąć udział w mszy świętej, spotkać się z rodzinami katyńskimi oraz przedstawicielami delegacji. Po paru godzinach wizyta miała dobiec końca, a prezydent wrócić samolotem do kraju. Do wykonania rejsu wyznaczono samolot Tu-154M o numerze bocznym 101. To ta sama maszyna, która lądowała 7 kwietnia w Smoleńsku. Samolot ten, należący do 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, był przez lata podstawową maszyną wykorzystywaną do transportu najważniejszych osób w państwie. Służył w polskich siłach powietrznych od początku lat 90. Był to trójsilnikowy samolot odrzutowy, wyposażony w systemy nawigacyjne odpowiadające standardom swojej epoki, w tym autopilota, system ostrzegania przed zbliżaniem się do Ziemi oraz nawigację satelitarną. Egzemplarz o numerze bocznym 101 przeszedł ostatni generalny remont w Rosji, w zakładach lotniczych w Samarze. Prace trwały od maja do grudnia 2009 roku. W trakcie służby samolot wykorzystywano do przewozu prezydentów, premierów oraz delegacji państwowych. Jego wnętrze zostało przystosowane do standardu VIP i mogło pomieścić około 100 pasażerów. Na kilka dni przed lotem, 6 kwietnia 2010 roku, wprowadzono zmiany w konfiguracji kabiny pasażerskiej. Jedna z części salonu VIP została przebudowana. Liczbę miejsc zwiększono z 8 do 18, aby pomieścić większą delegację. Z technicznych spraw warto zwrócić uwagę także na sposób rejestracji rozmów w kokpicie. System zapisu dźwięku opierał się aż na 7 mikrofonach rozmieszczonych w kabinie pilotów. Część z nich rejestrowała bezpośrednio głosy członków załogi, ale jeden z mikrofonów znajdował się z tyłu kokpitu i zbierał również dźwięki dochodzące spoza niego. Ma to znaczenie przy późniejszej analizie stenogramów. Niektóre wypowiedzi są słabo słyszalne lub trudne do jednoznacznego przypisania. W takich przypadkach nie zawsze można mieć pewność, czy należą one do osób znajdujących się w kokpicie, tuż za załogą, czy też dochodzą z większej odległości. 9 kwietnia ostatecznie skompletowano załogę samolotu, który miał wykonać lot do Smoleńska. Przeprowadzono wstępne przygotowania do wylotu. Funkcję dowódcy objął kapitan Arkadiusz Protasiuk, zastępując podpułkownika Bartosza Stroińskiego, który pierwotnie był wyznaczony do tego lotu. Jako jedyny z załogi dobrze znał język rosyjski. Był doświadczonym pilotem. Od 1997 roku służył w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego. Według danych z raportu Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, jego łączny nalot wynosił ponad 3,5 tysiąca godzin, z czego blisko 2900 na samolocie Tu-154M, w tym kilkaset godzin jako dowódca. Obok niego w kokpicie znajdował się major Robert Grzywna, pełniący funkcję drugiego pilota. On również był związany z 36. Pułkiem. Jego nalot wynosił około 1900 godzin, z czego ponad 500 na Tu-154M. W załodze znajdowali się także nawigator, porucznik Artur Ziętek oraz technik pokładowy, chorąży Andrzej Michalak. Warto dodać, że choć członkowie załogi dobrze się znali i wielokrotnie wspólnie wykonywali loty, to w takim składzie osobowym lecieli razem po raz pierwszy. Na pokładzie obok załogi, personelu pokładowego i pary prezydenckiej znajdowali się przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Wśród pasażerów byli politycy, dowódcy wojskowi wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a także przedstawiciele instytucji państwowych i duchowieństwa. Obecni byli również kombatanci oraz osoby zaangażowane w upamiętnianie zbrodni katyńskiej. Wśród tych wszystkich osób znajdowali się m.in. ostatni prezydent RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński, szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Franciszek Gongor. Na pokładzie obecna była także Anna Walentynowicz, legendarna działaczka Solidarności, a także liczni parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i instytucji państwowych, w tym prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. Wśród osób, które dla naszej historii są szczególnie istotne, są jeszcze dwie osoby. Pierwsza to generał broni, dowódca sił powietrznych Andrzej Błasik. Służbę wojskową zaczynał w latach 80. W 2005 roku prezydent RP Aleksander Kwaśniewski awansował go na generała brygady. Dwa lata później prezydent Lech Kaczyński mianował go dowódcą sił powietrznych i awansował na generała dywizji oraz generała broni. Drugą postacią jest dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ, Mariusz Kazana, niegdyś oficer służb specjalnych, który karierę wywiadowczą zaczynał w czasach PRL-u, by w III RP stać się funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Wywiadu. Specjalizował się w dyplomacji. Na stanowisko dyrektora protokołu dyplomatycznego MSZ powołał go w 2008 roku minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Mariusz Kazana miał bardzo dobre relacje z pilotami, lubił z nimi rozmawiać i żartować. Świetny kontakt miał także z kapitanem Arkadiuszem Protasiukiem. Dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ odpowiadał za przygotowanie i koordynację protokolarną wizyty, w tym za jej harmonogram oraz przebieg w zakresie ceremoniału. Warto wspomnieć także o samolocie, który miał lądować w Smoleńsku przed wylotem prezydenta. Był to JAK-40, którym podróżowali dziennikarze. Za sterami tego samolotu siedzieli Artur Wosztyl oraz drugi pilot, Rafał Kowaleczko. Funkcję technika pokładowego pełnił Remigiusz Muś. Na pokładzie znajdowało się około kilkunastu przedstawicieli mediów. 9 kwietnia do Smoleńska wyruszył także specjalny pociąg. Podróżowali nim bliscy ofiar zbrodni katyńskiej, przedstawiciele instytucji państwowych, parlamentarzyści, duchowieństwo, harcerze, wojskowi i wolontariusze. Łącznie było to kilkaset osób rozlokowanych w kilkunastu wagonach. Dzień 9 kwietnia dobiegał końca. Gdy zapadał wieczór, w Belwederze wciąż paliło się światło. Prezydent do ostatnich godzin pracował nad przemówieniem, które miał wygłosić w Katyniu. 10 kwietnia, sobota. Tego dnia w Warszawie panowały dobre warunki pogodowe. Rano było chłodno, około 6 stopni powyżej zera. Prognozy zapowiadały wzrost temperatury w ciągu dnia. Warunki do wykonywania lotów były korzystne. W Smoleńsku również nie prognozowano początkowo poważnych utrudnień, choć temperatura była niższa. W dniu wylotu załoga przybyła do jednostki we wczesnych godzinach porannych. Około 5.30 z warszawskiego lotniska wystartował samolot JAK-40 z 14 dziennikarzami na pokładzie. Nie obyło się jednak bez komplikacji przed startem. W trakcie przygotowań wystąpił problem techniczny z silnikiem rozruchowym, dlatego zamieniono samolot na inny, który był sprawny. Tym razem start samolotu JAK-40 przebiegał bez problemów. Od godziny 6.21 cała załoga Tu-154M znajdowała się już w samolocie i oczekiwała na pasażerów. Start planowano na godzinę 7, jednak doszło do ponad 20-minutowego opóźnienia. Jest godzina 6.42. W tym momencie rozpoczyna się jedna z pierwszych zarejestrowanych rozmów po stronie rosyjskiej. Z wojskowego punktu kierowania lotami na lotnisku w Smoleńsku podpułkownik Paweł Plusnin nawiązał łączność z oficerem operacyjnym Centrum Logika majorem Jurijem Kurtiniecem. Rozmowa dotyczyła przygotowania przyjęcia samolotów z polską delegacją. Ustalono sposób sprowadzenia maszyny z prezydentem Lechem Kaczyńskim na lotnisko Siewierny. Proszę powiedzieć, nie macie żadnej informacji na temat Polaków? Zapytał Plusnin. Major Kurtiniec odpowiada. Nie, tylko to co wczoraj wygrzebaliśmy. Aha, a to proszę zapisać taki telefonik. To jest główne centrum kierowania ruchem lotniczym. Tam powinni wiedzieć, wystartował czy nie wystartował. Tam wiedzą. Tak, dowiem się w głównym. Tak, dobrze. 6.45. Podpułkownik Paweł Plusnin znów pyta majora Kurtinieca, gdzie znajduje się polski samolot z prezydentem na pokładzie. Kurtiniec odpowiada. Więc na razie z Polski nie startowali, ale jak wystartują, to mi powiedzą. Plusnin otrzymał jeszcze jedną wiadomość, że na lotnisko przybędzie wojskowy rosyjski ciężki samolot transportowy IU-76. Podpułkownik łączy się z innym oficerem odpowiedzialnym za komunikację operacyjną, niejakim Witalijem Łubiancewem, i mówi. Wital, więc na razie informacja, że leci IU, nie ma innej informacji. Bóg wie, gdzie on jest, może zaspał, w końcu dzisiaj sobota. Jak pomyślałem, tak powiedziałem. Godzinkę wcześniej, godzinkę później, a może w ogóle. No ja prosiłem ten, operacyjnego logiki, żeby zadzwonił na taki telefon moskiewski. On zadzwonił i mówi, na razie nie wystartowali, a ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. 6.46. Na pokład Tu-154M wchodzi pierwsza grupa pasażerów. 7.00. W okolicy tej godziny jeden z polskich montażystów, operator TVP, który zameldowany był w hotelu Nowej, Sławomir Wiśniewski, ustawił kamerę skierowaną wprost na pas startowy lotniska Siewiernej. Była mgła od samego rana, warunki były kiepskie, a ma wylądować samolot, no to byłem ciekawy, jak on to zrobi, mówił później Sławomir Wiśniewski. Kamera ustawiona była w ogólnodostępnej części budynku, na niewielkiej werandzie, z której rozciągał się widok na lotnisko. Mniej więcej w tym samym czasie do Smoleńska przybył pociąg specjalny z Warszawy. Po opuszczeniu dworca polscy pasażerowie zostali przewiezieni autokarami na śniadanie. Następnie udano się na cmentarz katyński. 7.17. Na lotnisku w Smoleńsku wylądował samolot JAK-40 z polskimi dziennikarzami na pokładzie. Przypomnijmy, że za sterami tego samolotu siedział porucznik Artur Wosztyl. Lądowanie odbyło się bez większych problemów, choć warunki pogodowe były już wyraźnie gorsze niż wcześniej. Po tym, gdy dziennikarze opuścili pokład, załoga zdecydowała się pozostać na lotnisku i oczekiwać na przylot samolotu z prezydentem. Dziennikarze natomiast zostali zakwaterowani w pobliskim hotelu Nowej. Dołączyli oni do tych, którzy przebywali tam już od paru dni. Część z nich tego ranka odsypiała mocno zakrapianą noc. 7.19. W samolocie Tu-154M są już prawie wszyscy pasażerowie. Brakuje tylko trzech osób. Pary prezydenckiej, która lada moment się pojawi, oraz sekretarki prezydenta Kaczyńskiego. Zofii Kruszyńskiej-Gust, która z powodu choroby poinformowała, że nie będzie w stanie lecieć do Smoleńska. 7.20. W asyście funkcjonariuszy BOR kolumna samochodów z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią wjeżdża na płytę lotniska. Moment ten został zarejestrowany przez kamery na lotnisku w Warszawie. Nagranie zostało później udostępnione przez służbę kontrwywiadu wojskowego. Na materiale widać prezydenta, którego przed wejściem do samolotu witają generał Andrzej Błasik oraz dowódca załogi, kapitan Arkadiusz Protasiuk. Chwilę później prezydent wraz z małżonką weszli na pokład. 7.27. Samolot Tu-154M, numer boczny 101, startuje z warszawskiego lotniska Okęcie. 7.28. W chwili, gdy Tu-154M wznosi się nad Warszawą, na lotnisku Siewiernej w Smoleńsku, do lądowania podchodził rosyjski wojskowy samolot transportowy Il-76. Próba zakończyła się niepowodzeniem. Po chwili samolot odchodzi na drugi krąg. Moment ten zarejestrowała kamera Sławomira Wiśniewskiego, choć w praktyce zarejestrowała przede wszystkim dźwięk, ponieważ obraz był niemal całkowicie niewidoczny z powodu gęstej mgły. Po nieudanym podejściu kamera pozostawała skierowana w stronę lotniska i nadal rejestrowała obraz. 7.39. Wojskowy samolot Il-76 podejmuje drugą próbę lądowania. Bez skutku. Po tej próbie zostaje odesłany na inne lotnisko. 7.42. W rosyjskim centrum Logika trwała dyskusja, jak w związku z pogarszającą się pogodą pokierować lotem Tu-154M. Kontrolerzy rozważali scenariusz, w którym po jednym nieudanym podejściu do lądowania samolot zostałby skierowany na lotnisko zapasowe, Wnukowo pod Moskwą. Ostateczną decyzję pozostawiono jednak w gestii moskiewskiego głównego centrum koordynującego ruch lotniczy. 7.46. Rejestratory w Rosji zapisują rozmowę między pracownikiem radiotechnicznego systemu lądowania Aleksandrem Pozdnikowem a telefonistką centrali telefonicznej lotniska Siewiernej w Smoleńsku o imieniu Natasza. Dyskutują o nieskutecznej próbie lądowania samolotu Il-76. Pozdnikow mówi: przy pierwszym podejściu przynajmniej go widziałem, a drugie jego podejście? Natasza wtrąca: a drugi bezpośrednio nad startem o mało nie zawadził o naszą antenę. Poważnie? Tak, odpowiada Natasza, śmiejąc się. Staliśmy na dworze, czekamy, co będzie dalej. Pozdnikow dodaje: a tak ogólnie zgodnie z zasadą, taka mgła, to lotnisko się zamyka. Chujnia jakaś. 7.50. Na lotnisku w Smoleńsku pojawia się ambasador Jerzy Bar wraz z kilkoma innymi pracownikami ambasady. Obyczaj dyplomatyczny nakazuje, by być co najmniej pół godziny przed przylotem samolotu. Przyjechaliśmy około 40 minut wcześniej, wspominał później ambasador Bar. Na pokładzie Tu-154M panuje dobra atmosfera. Z zachowanych scenogramów wynika, że pilotom dopisywały humory. Dyskutowali, żartowali, śmiali się.
Do widzenia, Szymon. Dobre rajce. Powiedz tam,
8.10. Do ambasadora Jerzego Bara na lotnisku dołącza wicegubernator Smoleńska oraz wiceminister spraw zagranicznych Rosji, Władimir Titow. To mniej więcej wtedy ambasador Jerzy Bar zauważył, jak warunki pogodowe na lotnisku coraz szybciej się pogarszają. Po 15, może 20 minutach czekania pojawiła się mgła. Tumany chmur szły od lewej strony do prawej, było ich coraz więcej, narastały w błyskawicznym tempie, wspominał ambasador. 8.14. Samolot Tu-154M leci już nad Białorusią, a piloci otrzymują pierwszy ważny komunikat z Mińska na temat pogody w Smoleńsku.
Smoleńsk, visibility 400 meters fog.
Reakcja załogi była dość wymowna. Przez kilkadziesiąt kolejnych sekund komentują sytuację pogodową. Zdumienie pilotów było zrozumiałe. Warunki do lądowania w Smoleńsku są złe. 400 metrów to zdecydowanie poniżej minimum dla tego typu podejścia. Normalnie potrzeba kilkaset metrów więcej widoczności pasa. Ten komunikat zapowiadał trudności w lądowaniu. 8.17. Według dostępnych stenogramów między kapitanem Arkadiuszem Protasiukiem a stewardessą Barbarą Maciejczyk wywiązał się taki oto krótki dialog. Basiu, jest nieciekawie, wyszła mgła, nie wiadomo czy wylądujemy. Tak? Oni nie zdążą. Sorry, muszą tam być. Następnie wywiązuje się rozmowa w kokpicie, że jeżeli nie da się wylądować, to, cytuję, odejdziemy. Komunikat odchodzimy jest ważny dla naszej historii. Oznacza on, że załoga podejmuje decyzję o przerwaniu lądowania i natychmiastowym odejściu na drugi krąg, czyli zwiększeniu mocy silników i rozpoczęciu wznoszenia, aby bezpiecznie spróbować podejścia ponownie lub skierować się na inne lotnisko. 8.18. W kokpicie niezidentyfikowana osoba zadaje pytanie pilotom. Ajeczek już wylądował? Chodzi tu o samolot JAK-40, który jako pierwszy miał lądować w Smoleńsku z dziennikarzami na pokładzie. Nie wiem, czy wylądował, odpowiedział nawigator. Może wylądował, może dojdzie przed tymi mgłami, dopowiedział kapitan Arkadiusz Protasiuk. 8.20. Mniej więcej o tej godzinie doszło do rozmowy telefonicznej między prezydentem Lechem Kaczyńskim a jego bratem Jarosławem. Dotyczyła stanu zdrowia ich matki, trwała około 1,5 minuty i została nagle przerwana. W tym samym czasie na cmentarzu katyńskim wszystko już było przygotowane do rozpoczęcia uroczystości. Na miejscu znajdowali się organizatorzy, przedstawiciele rodzin katyńskich, duchowieństwo, politycy i dziennikarze. Panowało oczekiwanie na przybycie prezydenta i delegacji. Nie obyło się jednak bez napięć organizacyjnych. Przy wejściu na teren uroczystości prowadzone były szczegółowe kontrole obejmujące wszystkich uczestników. Z czasem procedury te zostały złagodzone, zaczęto przepuszczać parlamentarzystów bez kontroli, a kolejne osoby wpuszczano sprawniej. Wśród posłów obecnych na cmentarzu był m.in. Antoni Macierewicz. Przybył on pociągiem specjalnym z Warszawy. Zdążył on wejść z Rosjanami w spór jeszcze przed przybyciem na cmentarz katyński, gdy ci chcieli mu zabronić odwiedzenia stacji w Gniezdowie, ostatniej stacji na drodze oficerów zamordowanych w Katyniu 70 lat wcześniej. Poseł postawił jednak na swoim i wymusił na Rosjanach zgodę na krótki pobyt w tym miejscu. 8.21. Wśród kontrolerów w Smoleńsku trwa nerwowa wymiana zdań na temat lądowania Tupolewa. Według zachowanych zapisów najbardziej nerwowo zachowywał się podpułkownik Paweł Plusnin. Oto fragmenty jego rozmowy z pułkownikiem Krasnokuckim. Plusnin mówi: próbne podejście, sekundkę, do nas leci? Kurwa, to zaraza, kurwa, burjełom, odpowiedz korsarzowi. No od nich z jakiegoś powodu wyszła informacja, że jego przyjmuje się kurwa tutaj, no kurwa. Pułkownik Krasnokucki wtrąca: nie, ale trzeba ustalić, ile ma paliwa i zapasowe lotnisko. Plusnin kontynuuje i nadal nie gryzie się w język. Tak, wszyscy się wymigują, tak to widzę. I w logice siedzą, kurde, i nic im się do chuja nie chce. A u nas przykryło lotnisko, co tam? Wtrąca Krasnokucki. W pewnym momencie podpułkownik Plusnin kontaktuje się przez pośrednie centrum z Moskwą, żeby ustalić, kto prowadzi samolot, i mówi: dzień dobry, z Siewiernego dzwonię, pod czyją kontrolą leci teraz polski samolot? Moskwa kieruje, odpowiedział dyspozytor. To proszę przekazać jeszcze Moskwie, macie łączność, a my nie mamy z nimi. Zaraz nawiążę łączność. Jeśli on jeszcze nie zna rosyjskiego, kurde, to dopiero będzie. Nagle wtrąca pułkownik Krasnokucki. I niech da odpowiedź, rezerwa paliwa, zapytaj na jakie lotnisko. Po co ci? Do Wnukowa, odpowiedział dyspozytor. 8.23. Samolot Tu-154M wszedł w rosyjską strefę powietrzną. 8.24. W kokpicie w końcu odzywa się długo wyczekiwany komunikat od załogi samolotu Jak-40, który dopiero co wylądował w Smoleńsku. Posłuchajmy tego krótkiego, ale jakże ważnego dialogu.
Chłopaki, Rafał z tej strony, przejdźcie na 1, 2, 3, 4, 5.
Artur, jestem.
No witamy Ciebie serdecznie, wiesz co, ogólnie rzecz biorąc to pizda tutaj jest, widać jakieś 400 metrów około i na nasz gust podstawy są poniżej 50 metrów grubo.
A Wyście wylądowali już?
No nam się udało tak w ostatniej chwili wylądować, no natomiast powiem szczerze, że możecie spróbować jak najbardziej, dwa APM-y są, bramkę zrobili, także możecie spróbować, ale... Jeżeli wam się nie uda za drugim razem, to proponuję wam lecieć na przykład do Moskwy albo...
W tym samym czasie Arkadiusz Protasiuk prowadził rozmowę z wojskowym punktem kierowania lotami w Smoleńsku, na podstawie której potwierdziły się złe warunki pogodowe do lądowania. 400 metrów widoczności.
Na karcerze! Tuman! Widzimość 400 metrów! 400 metrów!
Temperatury dawienia, proszę.
Температура плюс 2, давление 7,45, 7,45. Условий для приема нет.
Спасибо. Ну, если возможно, попробуем подход. Но если не будет погоды, тогда отвезем на второй круг.
8.25. Piloci Tu-154M dostają pozwolenie na zejście do 1500 metrów. 8.26. Piloci omawiają lądowanie na zapasowym lotnisku. W grę wchodzi Witebsk albo Mińsk. Dowódca informuje dyrektora protokołu dyplomatycznego MSZ, Mariusza Kazane, o trudnościach na lotnisku w Smoleńsku. Ich dialog wyglądał następująco. Ósma 27. Ma miejsce kolejna rozmowa z załogą Jaka-40. Piloci Tu-154M chcieli dopytać raz jeszcze o warunki pogodowe. W pewnym momencie Robert Grzywna łączy się z załogą Jaka-40 i pyta. Artur, jesteś tam jeszcze? W słuchawkach zabrzmiał głos technika pokładowego Jaka-40, Remigiusza Musia. Remek, jestem. A, Remuś, spytaj Artura, czy... A może ty wiesz, czy grube te chmury są? Około 400-500 metrów. Ale grubość tych chmur 400-500 metrów? Z tego co pamiętamy, na 500 metrach jeszcze byliśmy nad chmurami. A, na 500 metrach nad chmurami. Dobra, dzięki. Jeszcze jedno, APM-y są oddalone od progu pasa jakieś 200 metrów. Dzięki, a Rosjanie już przylecieli? Ił dwa razy odchodził i chyba gdzieś odlecieli. Rozumiem, dzięki. 8.30. Dyrektor protokołu dyplomatycznego Mariusz Kazana wszedł do kokpitu i przekazał pilotom krótką informację. Na razie nie ma decyzji prezydenta, co dalej robimy? Z zachowanych stenogramów jednoznacznie wynika, że drzwi do kokpitu były otwarte przez cały lot. Pasażerowie albo zaglądali do kokpitu pilotów, albo ich głosy były rejestrowane zaraz za kokpitem. Często są to osoby niezidentyfikowane w czasie odsłuchiwania nagrań. Nie wiemy, czy dla niektórych członków załogi sytuacja ta była irytująca lub stanowiła problem. Kabina w samolocie Tu-154M jest bowiem stosunkowo przestronna, dlatego obecność pasażerów w jej pobliżu lub nawet wewnątrz nie dla każdego pilota musi być uciążliwa. O godzinie 8.32 ktoś niezidentyfikowany, widząc kolejne osoby w okolicach kokpitu, skomentował to, pytając wymownie. Dlaczego pasażerowie nie siedzą na swoich miejscach? 8.33. Kapitan Arkadiusz Protasiuk zwraca się do załogi. Podchodzimy do lądowania. W przypadku nieudanego podejścia odchodzimy w automacie. Kilkadziesiąt sekund później jedna ze stewardess mówi: za chwileczkę proszę na miejsca. Tu musimy się na chwilę zatrzymać. Istnieją bowiem dwa sposoby wykonania odejścia na drugi krąg. W samolocie takim jak Tu-154M odejście na automacie oznacza wykorzystanie autopilota, który pomaga utrzymać stabilne parametry lotu po decyzji pilota. W trybie automatycznym maszyna reaguje płynnie i precyzyjnie, ale wymaga wcześniejszego ustawienia odpowiednich trybów i konfiguracji. Z kolei druga metoda, odejście ręczne, polega na tym, że pilot sam zwiększa ciąg i prowadzi samolot, opierając się wyłącznie na swoich reakcjach i doświadczeniu. Ręczne działanie może być szybsze na początku, ale jest bardziej podatne na błędy i mniej stabilne. W praktyce kluczowa nie jest sama metoda, lecz moment podjęcia decyzji o odejściu. Jeżeli na wysokości około 100 metrów, czyli w okolicach wysokości decyzji, nadal nie widać pasa startowego, należy przerwać lądowanie i odejść na drugi krąg. 8:35. Z samolotu Jak-40 załoga schodzi na płytę lotniska. Są to Artur Wosztyl, Rafał Kowaleczko i Remigiusz Muś. Mgła była już bardzo gęsta, ale uznali oni, że wyjdą zobaczyć lądowanie swoich kolegów z prezydenckiego samolotu. To, co za chwilę usłyszą, na zawsze wbije im się w pamięć, a ich zeznania będą stanowić jeden z najważniejszych dowodów w całej sprawie. 8:37. Jeden z członków załogi Jaka-40 postanowił przekazać pilotom Tupolewa ostatni komunikat. Arek, teraz widać 200. Ten komunikat oznaczał jedno, że widzialność jest przynajmniej 5 razy mniejsza niż wymagana. Dokładnie o tej samej godzinie, o 8:37, operator TVP Sławomir Wiśniewski wyłączył kamerę ustawioną na werandzie skierowaną w stronę lotniska w Smoleńsku. Zdecydował się na to w momencie, gdy przy oknie zaczęli pojawiać się rosyjscy robotnicy przygotowujący się do prac remontowych w budynku. 8:39. Samolot przygotowuje się do lądowania. Nawigatorzy wykorzystują w tym celu dwa urządzenia. Radiowysokościomierz oraz wysokościomierz barometryczny. Ten pierwszy wskazuje pomiar samolotu nad ziemią w danym momencie, bezpośrednio pod samolotem. Drugi, wysokościomierz barometryczny, wskazuje wysokość względem poziomu morza lub przy odpowiednim ustawieniu względem lotniska. Opiera się na pomiarze ciśnienia atmosferycznego i stanowi podstawę nawigacji oraz wykonania procedur podejścia. W trakcie lądowania wykorzystuje się oba te urządzenia. W przypadku lotniska Siewierny, gdzie przed samym pasem startowym znajduje się niewielka dolina, narzędzia te są dosyć istotne. O 8:39 nawigator Artur Ziętek poinformował załogę, na jakiej wysokości nad ziemią znajduje się samolot. 500 metrów tutaj już mamy. 8:40. Samolot nadal podchodzi do lądowania. Dynamicznie się zniża. Nagle włącza się sygnał alarmowy, informujący, że samolot leci zbyt nisko względem terenu przed nim. W tym miejscu warto jednak dodać, iż załoga spodziewała się takiego komunikatu. Powodem było to, że lotniska w Smoleńsku nie było w bazie danych systemu EGPWS. Oznacza to, że przy każdym lądowaniu w tym miejscu takie komendy by się aktywowały. System wychodził bowiem z założenia, że samolot zbliża się do miejsca, gdzie nie ma ani lotniska, ani pasa startowego. Nagle w kokpicie rozgrywa się taki oto dialog. To ważne, dlatego najpierw wam go przeczytam, a później usłyszycie zapis nagrania, które opublikował TVN24 w programie Czarno na Białym. Mówisz do widzenia? Zaproponował drugi pilot, najprawdopodobniej myśląc o przerwaniu podejścia. Nie, ktoś za to beknie, odpowiedział mu Arkadiusz Protasiuk. Pomysły, powiedział nagle dowódca sił powietrznych, generał Andrzej Błasik, stojący prawdopodobnie za plecami pilotów. Jest wciąż 8:40. W kokpicie trwa komunikowanie się co do pozycji samolotu. W tle cały czas słychać komunikat. Terrain ahead. Jest 7 metrów. Odczytał prędkość opadania drugi pilot. 4. Na kursie. Ścieżce. Odezwał się nagle Wiktor Ryżenko z kontroli lotów w Smoleńsku. Ten komunikat od kontrolerów jest bardzo ważny. Sugerował on, że piloci byli na dobrej pozycji pod względem wysokości i kierunku. 300. Podaje wysokość nawigator. W tym momencie padają słowa, które przypisywano generałowi Andrzejowi Błasikowi. Zmieścisz się. Śmiało. Po chwili generał sam odczytuje wysokość razem z nawigatorem. 250, informuje nawigator. 3, na kursie, ścieżce, oznajmił Ryżenko, ponownie utwierdzając pilotów, że wszystko jest w porządku. Włączcie światła, zakomunikował pilotom Paweł Plusnin. Włączone, odpowiedział po rosyjsku Arkadiusz Protasiuk. 200, przeczytał nawigator odległość od ziemi. Po chwili dodał. 150. Nagle ktoś z tyłu kokpitu, być może przyglądający się działaniom pilotów, wypowiedział słowa. To się nie uda. Do dziś nie wiadomo, kim była ta osoba. Słowa te w słabej jakości zostały zarejestrowane przez mikrofony w kabinie. Sygnał Terrain Ahead zastępuje bardziej ostrzegawczy komunikat. Przez 6 sekund w słuchawkach załogi słychać było wyłącznie ostrzeżenia systemu TAFS, który w międzyczasie zmienił ostrzeżenie o zbliżaniu się do ziemi na znacznie mocniejsze. All up. All Te komunikaty, choć brzmią złowieszczo, również były konsekwencją tego, że lotnisko w Smoleńsku nie istniało w bazie danych EGPWS. 100 metrów, znów odezwał się dowódca sił powietrznych generał Błasik, odczytując na głos wysokość. 100, powtórzył za nim wysokość nawigator. Narwańcy, to kolejny niezidentyfikowany głos ze stenogramów, kogoś za plecami pilotów lub bardzo blisko kokpitu. Dochodź wolniej, powiedział nagle drugi pilot, Robert Grzywna, sugerując dowódcy, że pora zacząć zmniejszać prędkość zniżania. 90, 80, coraz szybciej czytał nawigator, liczby podawał jednym tchem. Odchodzimy. W tym miejscu musimy zrobić pauzę. Według stenogramu z kokpitu pada bowiem sformułowanie odchodzimy. Miał je wypowiedzieć drugi pilot, Robert Grzywna. W późniejszych analizach nagrania dało się jednak wychwycić także głos dowódcy, Arkadiusza Protasiuka, który wypowiada to właśnie słowo, gdy samolot był około 90 metrów nad ziemią. Odchodzimy. Ten komunikat oznacza natychmiastowe wzniesienie samolotu. I tu zaczyna się największa zagadka, nad którą głowili się i próbowali wyjaśnić badacze katastrofy, różne komisje i eksperci. Dlaczego pomimo komendy odchodzimy, samolot nadal się zniżał, zamiast zostać natychmiast poderwany? Jest kilka sekund po 8:41. W kokpicie nadal słychać było komunikat. Dźwięk ten będzie towarzyszył załodze do końca. To ostatnie, bardzo dramatyczne chwile z kabiny pilotów.
Odchodzimy. 60, 50, 40, 30, 20.